Natomiast wszystko jest rozświetlane. Tak jakby ludzie potrzebowali sobie rozświetlić życie, bo noszą w sobie ogromne ciemności. Ludzie są naprawdę bardzo pogubieni dzisiaj. Wielu ludzi jest bardzo pogubionych i nie znajduje specjalista, ani nie znajduje pastylki, która by na to pomogła. Ja się nieraz zastanawiam, ile jeszcze komplementów musimy usłyszeć od innych. Ile jeszcze ciuchów musisz sobie kupić? Jaki kosmetyk sobie jeszcze podarować? Ilu chłopaków albo dziewcząt zmienić? Ile pochwał musisz usłyszeć od szefa albo od biskupa, żeby doświadczyć choć trochę odrobinę radości? Tylko te radości mają to do siebie, że one są bardzo nietrwałe i bardzo przejściowe. Natomiast papież Franciszek mówił w niedzielę o radości, która jest głęboka. Jeśli ta radość ma być prawdziwa, to musi być bardzo wewnętrzna. Dlatego też w Piśmie Świętym znajdujemy takie słowo, które mówi o radości. I to słowo ma na imię Izaak. Izaak, jak wiecie, w Księdze Rodzaju jest opisana historia Izaaka. To jest dziecko, syn, który narodził się z wiary Abrahama i Sary w podeszłym wieku. Jest to dziecko obietnicy. W tym momencie, kiedy ci małżonkowie, Abraham i Sara, byli już w sytuacji beznadziejnej, bo Sara była bezpłodna przez całe życie, a poza tym była po klimakterium, to już po ptokach, można było powiedzieć, nie było żadnych szans. Bóg przechodzi przez życie tych dwojga staruszków i wzywa ich do wiary. Było upalnie owego dnia, mówi Pismo Święte. Abraham siedział sobie pod dębami Mamre. Była siesta. W pewnym momencie zobaczył trzech przechodniów, trzech podróżnych. Usłyszał i rozpoznał ten dźwięk, melodię tego samego głosu, który do niego wcześniej mówił. Głosu, którego rozpoznawał jako głos Boga nieznanego, który wprawił jego w życie w ruch, nadawał mu nadzieję. I wtedy Abraham rzuca się w stronę tych podróżnych i mówi: nie omijaj mnie, Panie, proszę. Zatrzymaj się w moim domu. I Bóg wtedy, korzystając z gościny Abrahama, zostawia mu obietnicę. Za rok o tej pory ja przyjdę do ciebie i twoja żona urodzi ci dziecko. Będziesz miał dziecko. Sara, która była w kuchni, krzątała się, przygotowywała coś do jedzenia, przysłuchuje się tej rozmowie mężczyzn. Kiedy słyszy, że Abrahamowi takie obietnice składa, zaczęła się śmiać. Wiła się w połowie i mówi: jaki głupi ten mój mąż. Ja mówię: każdy kit można wcisnąć do głowy. To chyba na starość ma tak. I zaczyna się rechotać ze śmiechu. Tak jak my nieraz. Są różne rodzaje śmiechu. Różne rodzaje wyrażania naszego rozbawienia. Ale kretyn, ale głupotę opowiada, nie? Kto w to uwierzy? I taki właśnie rodzaj śmiechu ma w sobie Sara. Śmiechu sarkastycznego, śmiechu na dystans. Śmiechu, który pochodzi z niedowiarstwa, z tak zwanego doświadczenia życiowego, z którego nic nie wynika. I w tym momencie Bóg się zatrzymuje i mówi: Sara się śmieje. Śmiała się. Ona mówi: nie śmiałam się. Próbuję się tłumaczyć, przyłapana. Śmiałaś, ale zobaczysz. Za rok przyjdę i będziecie mieli dziecko. Co się stało w życiu tych dwojga starszych ludzi? Można sobie tylko wyobrazić, że dla nich uwierzyć oznaczało konkretnie podjąć pożycie w tej sytuacji, w której ich ciała są zwiotczałe. Jakby działają wbrew ludzkiej logice, ludzkim argumentom. Wchodzą w wiarę, opierają się o Słowo Boga i z tego poczyna się i rodzi się dziecko. I to dziecko, kiedy się urodziło, chłopczyk, w momencie, kiedy Abraham, można też sobie uruchomić wyobraźnię, w tym momencie, kiedy Abraham dowiedział się: masz syna, Sara ci urodziła syna i być może jeszcze brudnego i zakrwawionego tego synka wziął w ramiona, on się śmiał, on był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, ale to nie był śmiech Sary. Zresztą śmiech Sary też się zmienił potem. I ona potem mówiła: Boże, ludzie będą śmiać się z tej historii, jak będzie ona opowiadana. I dlatego synek dostał na imię Izaak. Izaak znaczy radość. Chcesz doświadczyć prawdziwej radości? Rób to samo, co robi Izaak. O Izaaku bardzo niewiele wiemy. Niewiele dowiadujemy się o życiu Izaaka z Pisma Świętego. Poza tym, że jest dzieckiem wiary, i poza tym, że będzie któregoś razu przez swojego ojca Abrahama złożony na górze Moria, na wyraźne żądanie Boga, oczywiście do tej ofiary nie dojdzie, to była tylko próba. I poza tym, że ma żonę, która ma na imię Rebeka, dowiadujemy się tylko tyle o życiu Izaaka, że jego całe życie przechodziło na kopaniu studni, wkopywaniu się w głąb. Izaak kopie studnię, dlatego że studnia, woda w miejscach pustynnych, tam gdzie jest Bliski Wschód, to jest kwestia przeżycia. Tam gdzie jest woda, tam jest życie, tam gromadzą się ludzie. Więc on, myśląc o swojej rodzinie, o sobie, o swoich najbliższych, głęboko wkopuje się aż do źródeł. Ale są Filistyni. Filistyni chcą przepędzić Izaaka. Nie podoba się im to, że Izaak się tam zatrzymuje, dlatego zasypują mu te studnie. Albo przepędzają Izaaka. Izaak przechodzi na inne miejsce i znowu wkopuje się, albo wraca w te miejsca, gdzie studnie zostały zasypane, żeby je odzyskać. To wkopywanie się w głąb do momentu, aż tryśnie źródło. Aż dostaniesz odpowiedź. To jest pewien sposób wsłuchiwania się w Słowo Boga. Więc zachęcam nas wszystkich do tego, do takiej czynności, wkopywania się w głąb. Wkopywania się w głąb Słowa Bożego, ale wkopywania się w głąb także swojego własnego życia. Bo Adwent jest dla nas. Ten Adwent już mamy go po połowie. Właściwie te rekolekcje nam przejdą w momencie, kiedy stykają się dwie części Adwentu. Pierwsza, którą kończymy właśnie, i druga, która w środę na zakończenie rozpocznie już takie bezpośrednie przygotowanie do Bożego Narodzenia. Ale Adwent to nie jest samo przygotowanie do Bożego Narodzenia. Gdybyśmy tak myśleli, gdybyśmy tak stawiali sprawę, to byśmy szli w parze z tymi wszystkimi, którzy działają w komercji. Ich przygotowanie do Bożego Narodzenia rozpoczęło się mniej więcej po skończeniu wszystkich świętych. My mamy trochę krócej. Tylko że bardzo często wynika z tego coś takiego, że trzeba się przygotować na święta, w sensie, że koszule wyprasowane, wyprane, choinka ubrana, więc jeszcze dodatkowo dusza wyspowiadana, no i wszystko w porządku, możemy zasiąść do stołu. Jaki tego efekt jest? Święta, święta i po świętach, nic się nie stało. Natomiast Adwent jest pewnym podarunkiem. Pomyśl, który to już Adwent w swoim życiu przeżywasz świadomie? Adwent jest związany z pewnym napięciem, w który zostajemy wprowadzeni, uświadamiając sobie na nowo, że nasze życie zostało wpisane w pewne dwa przyjścia Chrystusa. Bo gdyby nie było Chrystusa, jeśli nie ma Chrystusa, to nie ma żadnego sensu Adwent. Ale Chrystus pojawił się. To pierwsze przyjście Chrystusa dokonało się 2000 lat temu. Tam wtedy narodził się. Chłopczyk, któremu dano na imię Jehoszua, był z Nazaretu. I on przeszedł przez życie wielu ludzi, czyniąc dobrze, okazując, że moc Boga działała w nim. A potem umarł, został ukrzyżowany, zmaltretowany na krzyżu, pochowany. W jego pogrzebie brało udział dużo ludzi, jest dużo świadków. Widzieli jego martwe ciało, a potem wyszedł z cmentarza, zmartwychwstał. I od tego momentu zaczęła się pewna nowa historia życia, pewien nurt życia, który nazywa się chrześcijaństwo. I to pierwsze przyjście my będziemy obchodzić w postaci Bożego Narodzenia, wracając pamięcią do tamtego pierwszego wydarzenia. Ale ten sam Chrystus obiecał, że On kiedyś powróci. I kiedy powróci, to będzie coś pięknego. Jeśli ktoś ma zamiłowanie do piękna, jeśli ktoś jest estetą, to spróbuj sobie wyobrazić. To, co Jezus obiecał, że kiedy powróci, będzie, pokaże się w chwale ze wszystkimi aniołami świętymi, ludźmi, którzy są otoczeni miłością. To będzie coś urzekającego, pięknego. I wtedy to będzie odpowiedź Boga, która wypełni życie tych, którzy na to czekają. A więc nasze życie jest wpisane między te dwa wydarzenia, te dwa przyjścia, co wprawia nas w pewien stan napięcia, niepokoju, niedosytu. To, że ciągle nam czegoś w życiu brakuje, to, że ciągle spotykamy jakiś limit, jakieś ograniczenie w sobie, jest związane właśnie z tą dynamiką, że Bóg jeszcze nie wypełnił wszystkich obietnic, jeszcze nie pokazał się od najlepszej strony, nie wyłożył swoich wszystkich kart. To jest w trakcie. Ale niektórzy święci, wielcy nauczyciele, zwłaszcza pierwszych wieków chrześcijaństwa, tacy jak święty Cyryl Jerozolimski na przykład, mówili, że jest jeszcze trzecie przyjście Chrystusa. I to przyjście jest właściwie dla nas z dzisiejszego punktu widzenia najważniejsze. Ono dokonuje się w intymności ludzkiego serca. Kiedy Chrystus przychodzi, nie wtedy, kiedy ty czy ja chcemy, tylko wtedy, kiedy On wyznacza spotkanie. Przychodzi wtedy, kiedy On chce. I w tym momencie zaczyna dotykać naszego życia i coś się zmienia. Pierwsi chrześcijanie te momenty szczególnej łaski nazywali kairoi. Momenty szczególne, uprzywilejowane. I nikt nigdy z nas nie wie, ile mamy przewidzianych takich momentów w życiu. Dlatego warto tego nie przegapić, nie przesypiać. A może to właśnie będzie dzisiaj, albo w środę, albo w najbliższym czasie. I to, co się teraz dzieje, to jest pewien aperitif, żeby podkręcić, wyostrzyć apetyt, żebyś był bardziej uważny, bardziej słuchający. Adwent ma to do tego, że jest bardzo krótki. Szybko przemija, tak jak nasze życie przemija. Dzieje się w pośpiechu, za chwilę już nie będzie Adwentu. Adwent służy do tego, nie jak powiedziałem, żeby przede wszystkim nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia, to by było za mało. Adwent to jest pewien okres liturgiczny, ważny dla chrześcijanina, dlatego że ma na celu obudzenie w nas albo wzmocnienie w nas tak zwanych postaw adwentowych. Co to są za postawy adwentowe? To nie są postawy, którymi mamy się popisać w tym czasie. Tak jak czasami człowiek sobie robi jakieś postanowienia. Większość z nich nie wytrwa. Albo wytrwa tylko przez jakiś czas. Te postawy towarzyszą chrześcijaninowi przez cały rok, przez całe życie. Adwent jakby podkręca intensywność. Próbuje z nas je wydobyć. O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o postawę czekania. Umiejętność czekania. My dzisiaj jesteśmy takimi ludźmi, którzy nie umieją czekać, dlatego się ciągle śpieszymy. Nieustannie jesteśmy zaganiani, cały czas biegamy. Mamy szybkie samochody, mamy drogi szybkiego ruchu, autostrady, mamy szybką komunikację telefoniczną. Mimo tego cały czas jesteśmy w nieustannym ruchu, w nieustannym napięciu i dlatego jesteśmy zmęczeni. Ciągle czegoś szukasz, ciągle za czymś dążysz, ciągle masz niepokój, że coś zawaliłeś, że o czymś zapomniałeś. Dlatego ten pośpiech nieraz nas gubi. Umiejętność oczekiwania jest bardzo trudną sztuką i mało kto ją posiadł. No widać już od małego dziecka, nieraz w przedszkolu już małe dzieci. Jak się zaprzyjaźnią, to już nazywają swoją koleżankę, to jest moja narzeczona, albo odwrotnie, to jest mój narzeczony. W wieku 15 lat już wielu rozpoczyna inicjację seksualną. Wielu ludzi idzie do łóżka ze sobą albo zaczyna mieszkać razem, nawet nie planując albo gdzieś tam planując w kalendarzach greckich swój ślub. Nie umiemy czekać, nie umiemy dojrzewać. Wszystko musi być natychmiast, na kliknięcie, na życzenie, teraz albo nigdy. Dlatego zobaczcie, mądrych ludzi, którzy umieją czekać, mądre nasze babcie, które umiały czekać na naszych dziadków, na swoich mężów, którzy wieczorem wracali z pracy. Umiały czekać także w kościołach, umiały się modlić. Człowiek, który nie umie czekać, nie umie się także modlić, bo modlitwa jest dla człowieka rozpędzonego stratą czasu. W imię Ojca i Syna na czerwonych, ja na zielonych do przodu. Mój brat czasami przyznaje się, mówi, że nie ma czasu się rano pomodlić, to nosi sobie psałterz w samochodzie. On mówi, tak długo się na światłach czeka. To sobie kawałek psalmu odmówi. Ja też czasami nieraz ulegam takiej pokusie, że no od czego są korki w Warszawie? No od tego, żeby odmówić brewiarz na kierownicy. Ta umiejętność czekania jest związana z tym, że Adwent jest czasem oczekiwania. Jest czasem oczekiwania na te przyjścia Chrystusa, o których mówiłem, ale także jest czasem oczekiwania na tęsknoty, przygotowania się do naszego osobistego spotkania z Bogiem. A ten ostateczny czas spotkania z Bogiem, definitywny dla każdego z nas, nastąpi w momencie śmierci. Pomyśl, że przemijasz. Pomyśl, że na którymś z twoich chromosomów jest napisana data ważności. Nie znamy tej daty ważności. My nie wiemy, ile jeszcze olimpiad będziemy mogli oglądać. Nie wiemy, ile jeszcze adwentów będziemy mogli przeżyć. Ale chrześcijanin, który żyje w tym napięciu oczekiwania, siłą rzeczy otrzymuje pewien dar, pewne oparcie, którym jest nadzieja. Nadzieja, papież Franciszek mówi, nie dajcie sobie ukraść nadziei. Nadzieja jest darem Boga, jest kotwicą, która zostaje zarzucona tam, gdzie jest wieczność, gdzie jest świętość, miłość Boga, a mnie zostaje przydzielone zadanie, żeby się mocno trzymać tego drugiego końca. Nawet jak będzie szarpało, nawet jak będzie miotało w jedną lub w drugą stronę. Ważne, żebyś nie zgubił nadziei. To jest ten czas, pomaga nam także myśleć o tym, wejść w ten wymiar, takiego myślenia na serio. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, ale my nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie moment mojej śmierci. Gdzie to nastąpi? Na jakiejś drodze? W którym miejscu? Na skrzyżowaniu? W domu starców? W jakimś szpitalu? Przecież to jest bardzo ważne, w jakim miejscu nas to zastanie. Zobaczcie, nie miałoby sensu. Siedzimy tutaj, tracimy czas na rekolekcjach adwentowych, może kolejnych, należy do duszpasterstwa akademickiego. Może zaczęłaś się modlić na brewiarzu, byłaś nie jeden raz na pielgrzymce, odmawiasz koronki do Bożego Miłosierdzia, spowiadasz się regularnie i co? I potem kopnąć w kalendarz przed jakąś stroną pornograficzną? Albo w czasie kłótni o parking z sąsiadem? Wtedy dostaniesz zawału? Przecież to nie ma sensu. Dlatego Bóg, który jest Bogiem nadziei, przychodzi, żeby dać nam także tę łaskę życia świadomego, odważnego przeżywania każdej chwili. I to nadzieja właśnie jest związana z tym, że my jesteśmy tak, jakbyśmy byli w pociągu. Ten pociąg prędzej czy później gdzieś tam dojedzie do jakiejś końcowej stacji. Właściwie nasze życie to jest takie jedno wielkie odliczanie. Nie wiem, być może gdybyśmy przyjęli, umówimy się, że nasze życie jest taką skalą od 0 do 10. Nie wiem, w jakim miejscu się znajdujesz. Być może ty się znajdujesz gdzieś tam w okolicy 3,5. Być może ten pan się znajduje gdzieś w okolicach 6 już. Ja być może jestem gdzieś po 7. Kto to wie? Ale w każdym razie, obojętnie gdzie się znajdujemy, przyjdzie kiedyś taki moment, taki dzień, kiedy nam wybije 10. Będzie 10, 10, pulsowało 10. I tego wszyscy się boją. Ale jeśli my żyjemy w perspektywie kogoś, kto pojawił się dla mnie jako mój Zbawiciel, kto przychodzi jako światło, żeby zmienić moje życie, żeby je zmienić na coś bardzo sensownego, na pewien proces dorastania do nieba. Kiedy wstępował do nieba, to posłał aniołów do swoich uczniów, którzy powiedzieli, ten, którego widzicie wstępującego do nieba, on także powróci. I to nadało głęboki sens, smak życia także chrześcijaninowi. To jest tak właśnie, jakbyśmy się znajdowali w tym pociągu, gdzieś w przedziale. Obojętnie, gdzie jesteś, ale masz świadomość nie tylko tego, że kiedyś dotrzesz do tej ostatniej stacji, ale że na tej ostatniej stacji czeka na ciebie ktoś, kto bardzo cię kocha, kto jest tobie bardzo bliski. To jest tak, jak ktoś czeka w Warszawie, a ty jedziesz z Katowic pociągiem. Już gdzieś mijasz Zawiercie albo mijasz Koluszki i już wyciągasz telefon, mówiąc, już Koluszki minęły. Już jestem coraz bliżej, już Skierniewice. Już niedługo. Tam właśnie na końcu czeka ktoś, kto nas kocha. Jezus Chrystus. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o ten czas Adwentu. Ten czas wkopywania się w głąb. To jest czas także mierzenia się z wrogami naszej nadziei. Dzisiaj się bardzo zastanawiałem, czym rozpocząć te rekolekcje. Od jakiego słowa wyjść? I właściwie zmieniało mi się to w ostatnich dniach jak wyszukiwarce. Jednego dnia myślałem, może trzeba zacząć o małżeństwie, bo jest synod, może korzystam z jakiegoś słowa, które mówiłem wcześniej. Ale dzisiaj właściwie zajrzałem sobie do czytań mszalnych i tam zauważyłem, że w pierwszym czytaniu mszalnym jest niesamowita figura biblijna, niesamowita postać biblijna. Pomyślałem sobie, Boże, on będzie właśnie, to jest ten, który nam pomoże zacząć tę rekolekcję. Nazywa się Balaam. Dziwny, szalony, pokrętny, perfidny, przewrotny prorok ze Starego Testamentu. Kiedy Izraelici wyszli z niewoli Egiptu, docierają do góry Synaj i tam ta grupa niewolników. Wszyscy oni byli od wielu pokoleń w niewoli. Chorych na awitaminozę. Pobitych. Niedożywionych. Wyglądali jak kupa niewolników. Jak definicja nieszczęścia. Kiedy dotarli do góry Synaj i tam Bóg zaczyna do nich mówić, ich życie się zmienia. Jest taki piękny midrasz żydowski, który mówi o tym, że kiedy Bóg zaczynał nasycać Izraelitów swoim słowem, oni zaczynali zdrowieć i pięknieć. i zaczynali być coraz bardziej silni. Ta grupa niewolników, którzy nie mieli niczego i nigdy by nie wyszli z niewoli Egiptu, gdyby nie Bóg, który przerwał obręcz niewoli, obręcz zła, zaciskającą się na ich życiu, gdyby nie postawił Mojżesza, gdyby nie było baranka. Ci Izraelici idą przez pustynię i zamieniają się w bardzo silne wojsko, które ma umiejętność walki, ogromną odwagę. Więcej jeszcze, ta odwaga płynie im z bliskości, z intymności z Bogiem. Oni wiedzą, że mają ogromnego obrońcę. I dlatego przechodzą przez pustynię i są bardzo niebezpieczni, bo są nastawieni pokojowo, proszą kolejne kraje, przez które chcą przejść, o pozwolenie przejścia. Ale najczęściej zostają odrzucani, dlatego muszą stoczyć wojny, walki. I toczą walkę z różnymi królami i docierają do krainy, która się nazywa Moab. Jeśli będziecie kiedyś w Ziemi Obiecanej, to jest to kraina, która znajduje się po drugiej stronie Jordanu. Piękne zielone wzgórza na wiosnę bądź na jesień. Wzgórza Jordanii dzisiejszej. I tam Izraelici próbują przejść przez Jordanię, żeby dotrzeć do rzeki Jordan i dostać się do Ziemi Obiecanej. Chcą się zwrócić z takim posesłem, z taką prośbą do króla Moabu, który się nazywa Balak. Ale Balak dowiedział się, że Izraelici są potężni i na ich czele skroczy jakiś Bóg, który zwycięża. Oni mają ogromną siłę. Więc sprowadza Balaama, proroka perfidnego, przewrotnego, proroka, którego można zdobyć za pieniądze. A Balaam ma jedną słabość. Bardzo lubi pieniądze. I dlatego na początku dyskutuje, mówi, przecież wiesz, że jestem prorokiem, że ja będę musiał zawsze mówić prawdę, będę musiał zawsze przekazywać to, co Bóg mi mówi, więc tutaj twoje pieniądze nic nie wskurają. Ale z drugiej strony daje się namówić Balakowi. I Balak Balaamowi, prorokowi, przekazuje pewne zadanie. Izraelitów nikt nie jest w stanie powstrzymać. Nie jesteśmy także my w stanie powstrzymać ich bronią, ani militarną obroną. Dlatego twoim zadaniem będzie przeklinać ich. Przeklinaj ich. Ciskaj w nich czarną magią. Niech ich szlak trafi. I to jest zadanie Balaama. I Balaam staje na wzgórzu gotowy, żeby użyć wszystkich swoich możliwości, żeby przekląć, rzucić przekleństwo. Niech klątwa spadnie na ten lud. I co się dzieje w tym momencie, kiedy ma usta otwierać do przeklinania? Bóg mu nie pozwala wypowiedzieć żadnego złego słowa. Wypowiada błogosławieństwa. I to błogosławieństwo dzisiaj było także we mszy świętej słyszane. Kiedy Balak widzi Izraelitów, mówi, jakże piękne są twoje namioty, jaka piękność jest w tobie, Izraelu. Jest pośród ciebie potężniejszy. Z ciebie wyjdzie gwiazda, która będzie gwiazdą wschodzącą dla wszystkich narodów. Ty pokonasz wszystkich innych ludzi. Z ciebie wyjdzie także król, który będzie miał berło. Ty już masz to berło pośród siebie. No i Balak jest załamany. On mówi, no nie po to cię tu sprowadziłem, żebyś mi robił takie hece. Ja cię zapraszam, żebyś ty przeklinał, a ty błogosławisz? I wtedy każe mu przejść na inne wzgórze, może z tego innego wzgórza. Będzie lepiej. Potem jeszcze przychodzi na inne wzgórze. Za każdym razem Balaam nie jest w stanie wypowiedzieć przekleństwa, mimo że chce to zrobić. Wychodzi mu błogosławieństwo, bo tak mu dyktuje Bóg. I na Izraelitów spoczywa błogosławieństwo. Są wzmacniani. Bardzo ważne jest w Piśmie Świętym błogosławieństwo bądź przekleństwo. I właściwie dzisiaj myślałem, żeby na tym skoncentrować naszą tą dzisiejszą pierwszą katechezę, na historii błogosławieństwa i przekleństwa. Kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Dwie drogi. Zawsze będziesz musiał wybierać, mówi Bóg. Wiesz, co to znaczy żyć w błogosławieństwie? Wiesz, co to znaczy żyć w przekleństwie? A w tobie co jest? W jakim momencie znajdujesz się? Co masz w sobie dzisiaj? Jesteś pełen narzekania? Cały dzień ci zeszedł na narzekaniu? Masz naturalną, spontaniczną skłonność do przeklinania? Masz w sobie nieodparty smutek? Wszyscy inni ludzie to kanalie? obudziłeś się znowu i dzisiaj świat jest znów w ciemnych barwach? Zabija cię depresja? Masz ciężar nie do zniesienia w sobie? Cały czas musisz się popisywać? Musisz udowadniać, kim jesteś? Musisz zdobywać jak żebrak trochę uznania od innych? Dlatego musisz ciągle dowcipkować albo cały czas gadać, nieustannie się innym narzucać? Albo jesteś zdołowany do końca i nigdy nie uwierzysz w to, że masz jakąkolwiek wartość w sobie i dlatego czegokolwiek się nie dotkniesz i co nie rozgrzebiesz w życiu, to wszystko w połowie zostawiasz, bo nie masz siły, żeby dokończyć, bo nie masz wiary, bo nie wiesz, dla kogo to służy, po co to jest. Nie dreptasz tutaj od dawna, przychodząc nawet do kościoła od czasu do czasu, myśląc przecież, że Bóg jest daleko, a ty jesteś tutaj. I czy Bóg miałby się zajmować kimś takim jak ty, który siedzisz przed internetem dzień i noc, z twoimi nieuczciwościami, z twoimi pokrętstwami, z twoim charakterkiem, który masz, kłótliwością, skłonnością do kłamstwa, do przesady, do alkoholu, pornografii. I Bóg miałby się kimś takim zajmować jak ty? Przecież jesteś pełen obrzydzenia wobec siebie. Co masz w sobie? Masz dzisiaj w sobie pragnienie, żeby błogosławić Boga naprawdę? Czy to są słowa, które się przylepiają tylko jak etykietki na zewnątrz? Masz w sobie święto? Nie wiem, jak jest w Siedlcach, ale ja pracowałem w duszpasterstwie akademickim w Warszawie. I wielu młodych ludzi, wielu studentów, jak się zbliżały święta Bożego Narodzenia, pękali. I mówili, nieraz wyrażali, jaki mam strach, lęk wracać do domu. Piękne przygotowanie do świąt, a potem w domu co będzie? Znowu stary się nachleje, znowu będzie kłótnia, znowu przyjdzie ten dureń kuzyn i będzie brylował, imponował. Znowu będą kłótnie o PiS i PO. Dlatego wielu ludzi w Warszawie na przykład nie znosi Wigilii. Traktuje Wigilię, wielu młodych ludzi mi o tym opowiadało, Wigilię traktuje jako patriotyczny obowiązek. Człowiek zaciśnie zęby i spełni. Najpierw do jednej mamy, potem do drugiej. A potem? A potem jak już się od tego uwolnimy, to się spotkamy razem, włączymy sobie Lady Gaga albo coś innego i wtedy odblokujemy Smirnofa i wtedy dopiero będzie święto. Co masz w sobie dzisiaj? Co nosisz w swoim sercu? Nigdy nie zapomnę, jak miałem 20-21 lat. Zacząłem wtedy, byłem studentem we Wrocławiu, studiowałem psychologię. I zacząłem pierwsze doświadczenie ewangelizowania. Znalazłem się w takiej grupie, ekipie na Śląsku z jednym małżeństwem i z jednym starszym kapłanem, zakonnikiem, Paulinem. Popołudnie, przed jakąś, jesteśmy w jakiejś parafii, czekamy na jakieś spotkanie, z kimś już nie pamiętam. Ja siedziałem sobie na murku, ten ksiądz sobie chodzi, tam i z powrotem. Czekamy i w pewnym momencie on tak chodzi. Zatrzymał się przede mną, patrzy na mnie i zapytał mnie, w tobie jest miłość Boga? Ja o mało z tego murku nie spadłem wtedy, bo kto mi kiedykolwiek takie pytanie zadawał? Ja nigdy o tym nie myślałem, co to znaczy. Są takie pytania, które zostaną w człowieku na całe życie. Ciągle o tym pytaniu pamiętam, ono mnie prześladuje. Jest w tobie miłość Boga? Czujesz się kochany przez Boga? Bo to jest ogromnie ważne, czy masz błogosławieństwo, czy przekleństwo w sobie. Posłuchajcie historii Elżbiety i Zachariasza. Historia adwentowa z Ewangelii świętego Łukasza. Może wstańmy na chwilę, dobrze? Posłuchamy Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał żonę z rodu Aarona, na imię jej była Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka. Ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszy cię będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie, już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy, a gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Mam ogromną potrzebę, żeby powiedzieć te dwa słowa na temat błogosławieństwa i przekleństwa, bo to jest fundamentalne. Zobaczcie, zawsze mi się ściska serce, kiedy słyszę o tym kapłanie. Zachariaszu. Za czasów Jezusa było bardzo dużo kapłanów w świątyni jerozolimskiej. Tak dużo było kapłanów, że byli zorganizowani w drużyny. Było około 56 drużyn kapłanów, tak mówią bibliści. W każdej z tych drużyn było około 10 kapłanów. Więc w zależności od tego, że codziennie była składana ofiara przed w Świętym Świętych, czyli w sanktuarium, w najbardziej intymnym miejscu świątyni, gdzie kapłan wchodzi, żeby złożyć ofiarę, więc kapłanowi przypadał losowo najwyżej udział, no jeśli było 50 kilka drużyn, to drużyna przynajmniej raz w roku mogła wziąć udział, a z tej drużyny kapłan może przypadło mu raz na kilka lat przywilej, żeby wejść do miejsca, gdzie jest szekina Boga, czyli świętość Boga, obecność Boga, żeby spełnić najważniejszą posługę życia. I co się dzieje? W tym momencie stary Zachariasz całe życie żyje według przepisów prawa. Nigdy niczego nie zrobił nieprzepisowo, nie popełnił żadnego grzechu, za który miałby się wstydzić. Po ludzku jest w porządku. I wchodzi w tym momencie, kiedy jemu przypada złożenie ofiary przed Bogiem i nagle Bóg do niego zaczyna mówić. I okazuje się, że fakt, że Bóg mówi do Zachariasza, trafia w pustkę, trafia w niedowiarstwo, odbija się jak od skały. Zachariasz nie jest w stanie w to uwierzyć. Ten stary kapłan, który w momencie najbardziej istotnym życia reaguje niedowiarstwem. Mój jeden przyjaciel, z którym też kiedyś głosiłem Ewangelię przez jakiś czas, dostał jakieś choroby, zapalenia woreczka żółciowego, coś w tym stylu. Znalazł się w szpitalu, znajduje się na stole operacyjnym i mówi: to jest coś fatalnego. Mówi: całe życie szukasz bliskości Boga, modlisz się, głosisz innym Chrystusa. W tym momencie, kiedy przychodzi co do czego, nie przychodzi ci nawet żadna pobożna myśl. Nie potrafisz ani zdrowaś Mario zmówić. Pustka, głucho. I to jest coś dramatycznego, że w tym momencie, kiedy Zachariasz wychodzi potem z przybytku i ma spełnić coś, co jest najbardziej kapłańskie, pobłogosławić ludzi, nie jest w stanie. Nie może powiedzieć ani jednego słowa. Zamurowało go. Oniemiał. Został bez słów. Nie masz tak czasami? Nie ma żadnej odpowiedzi ani na życie innych ludzi, ani na swoje własne. Nie przychodzi ci żadna ciekawa teoria, nawet jakaś urokliwa bzdura. Nie wiesz, pustka. Jest w tobie miłość Boga? Jesteś w błogosławieństwie, czy jesteś w przekleństwie? Bo to jest rozstrzygające, to jest niesamowicie ważne. Dwie postaci biblijne, które jeszcze o tym bardzo mocno wyraźnie mówią, to są synowie Izaaka, o którym wspomniałem, Jakub i Ezaw. Ezaw pierworodny syn Izaaka, któremu należy się dziedzictwo, pierworództwo, dziedziczy wszystko po ojcu i błogosławieństwo. Cały przywilej, przychylność Boga będzie dla niego. To, czego doświadczał Abraham i Izaak. Jakub natomiast zawsze będzie numerem dwa. Esaw, mówi Pismo Święte, ponadto jest wspaniałym mężczyzną, umięśnionym, wysokim, stojącym pewnie na swoich nogach, muskularnym, owłosionym, chodzący testosteron. Nic dziwnego, że nieustannie w spojrzeniu Izaaka na Ezawa zawsze była duma. To jest mój syn. Miał się kim pochwalić. Natomiast Jakub, nie tylko, że jest numerem dwa, to jeszcze jest gładziutki, wychuchany, mamin synek. Taki typ nieśmiały, lękliwy, tchórzliwy, który jest silny w gębie i silny w działaniu, ale tylko na swoim podwórku. Taki inteligencik z okularkami, przyklejony do komputerka, dobry w programowaniu, lubi książki, lubi gazety, lubi się popisać, ale nie ma żadnej odwagi, żeby działać. Natomiast Ezaw jest łowca, jest zdobywcą. Jakubowi całe życie będzie szkodziło, całe życie będzie go bolało, że nie będzie miał nigdy tego, co ma Ezaw. Więcej jeszcze, będzie go bolało podwójnie, że jemu brakuje błogosławieństwa, brakuje względu ojca, błogosławieństwa Boga, przywilejów, które ma Ezaw, podczas gdy Ezaw, wydaje się, do tego nie przywiązuje żadnej wagi. Jeden żyje w błogosławieństwie, drugi w przekleństwie. Jakub zrobi wszystko, żeby Ezawa pozbawić tego przywileju, tego błogosławieństwa. Co to znaczy żyć w przekleństwie? Zawsze będziesz w cieniu kogoś drugiego. Zawsze niedoceniony. Z jakimś wpisanym przesłaniem w ciebie. Jesteś ofermą? Jesteś bez wartości? Jesteś byle kim? Jesteś z wiochy? Jesteś za ścianka? Masz niepopularne poglądy? Jesteś nie w tym miejscu, w którym powinieneś być. Ile ludzi próbuje się wybić za cenę konformizmu, przebarwienia się, udawania, żeby zrobić na innych wrażenie, że jestem kimś innym niż naprawdę jestem. Ile kompleksów. Co to znaczy żyć w przekleństwie? Jakby jakieś zaklęcie spadło na ciebie. Jakby ktoś wpisał przeklęte zdanie na twoim twardym dysku. To jest tak, jak kiedyś zdarzyło się w jednej rodzinie. Jedna dziewczyna miała ojca, z którego była bardzo dumna, zakochana w tym ojcu. Ten ojciec był ideałem ojca, mężczyzny, człowieka. I ten ojciec w 18 urodziny, kiedy składał jej życzenia, przytulił ją do siebie i wyszeptał jej do ucha: skarbie, córko, życzę ci, żebyś sobie znalazła męża lepszego ode mnie. I od tego momentu jej życie zamienia się w jedno pasmo niepowodzeń. Ktokolwiek się stara o jej względy, ktokolwiek by chciał zasłużyć na jej zainteresowanie, jest koszony równo. Nikt nie sięga do stóp nawet jej tatusia. To, co miało być błogosławieństwem, zamienia się w przeciwieństwo. Tak jak się też stało w innej rodzinie. Rodzice i trójka synów. Mąż wpada jednego razu na pomysł, żeby zabrać dzieciaków, wszystkich synów, na mecz, na piłkę, na stadion. Ci dwaj starsi aż zawyli z zachwytu, a ten najmłodszy nie chce iść. No chodź, no jeszcze nie byłeś, nie wiesz, co tracisz, chodź, nie chcę. Żona mówi: zostaw, on jest za mały jeszcze, kiedyś będzie się tym cieszył. Poszli na mecz, wracają z szalikami, kibice, uskrzydleni. Przepustowość gęby nie pozwala im wszystkiego wyrazić, co przeżyli. Wraca także ten mąż do domu, także zadowolony ze swoich synów, patrzy, ten najmniejszy siedzi przy pianinie i dwoma palcami wystukuje jakąś melodię. Zbliżył się do niego, spojrzał na niego w odpowiedni sposób i mówi: ty to chyba będziesz jakiś pedał. W tym momencie dzieciak zamknął pianino, potem zamknął się w sobie, a w wieku 20 kilku lat potrzebował psychiatry. Wiesz, co to jest przekleństwo? Moi przyjaciele od wielu lat nie mogli mieć dziecka. zbliżyli się do Boga i Pan Bóg pozwolił im się otworzyć. Pokonał egoizm, pokonał trudności, opory. Dowiaduje się, że są w ciąży. Ucieszyłem się, oni mieli mieszane uczucia. Któregoś razu on dzwoni do mnie. Wiesz, zdarzyło się coś strasznego. Co się stało? Wiesz, moja żona jest w 6. miesiącu ciąży. Przyszedł dzisiaj listonosz. Przyniósł jakąś przesyłkę i jak zobaczył, że jest moja żona w ciąży, to zaproponował jej, że chce zobaczyć jej linię życia, chiromancję, że pokazała mu dłoń. Wyciągnęła mu dłoń, a on zaczął oglądać linia życia, linia śmierci, krzyżuje się. Powiedział, o, ty jesteś w którym miesiącu, w 6. miesiącu ciąży? Za 6 tygodni stracisz dziecko. Ja o nie miałem. Mówiłem, tego listonosza trzeba było natychmiast wyrzucić za drzwi albo przez okno. Wiecie, dlaczego Bóg w Piśmie Świętym mówi, że magia, okultyzm, chiromancja, wróżki, to wszystko Bóg nazywa, to jest obrzydliwość. I absolutnie zakazuje, żeby się do kogoś takiego zwracać. Ja wiedziałem, co się stanie. Ja wiedziałem, że nie ma żadnych czarów, ale jest coś takiego jak samospełniające się proroctwo. Psychika nasza jest bardzo złożona. Siła sugestii jest niesamowita. Czy będzie w to wierzyła, czy nie będzie to wierzyła, ona sobie to weźmie do serca, to się w niej zakodowało. Mija 5. miesiąc, a ona traci ciążę. Zaczyna się rozwierać szyjka. Szybko do szpitala. Pojechaliśmy tam, pojechałem, dałem jej wszystkie możliwe sakramenty, jakie możliwe było dać wtedy. Przyniosłem jej ojca Pio. Poprosiłem wszystkie możliwe zakony, które znałem, klasztory, żeby się modlili. Potem lekarka mi powiedziała, że mówi, brakowało właściwie 2 centymetrów. Jakby się rozwarło, to już dziecko byłoby nie do uratowania. Chłopczyk żyje, ma dzisiaj 13 lat. Jesteś w błogosławieństwie, czy jesteś w przekleństwie? Zobaczcie, co się dzieje. Wróćmy teraz na koniec do tej historii Balaama. Opowiedziałem wam historię ze Starego Testamentu, ale bardzo ciekawe, bo kiedy wejdziemy do Apokalipsy, to jest ostatnia księga Nowego Testamentu, która opisuje doświadczenie pierwszych uczniów Chrystusa. I tam powraca Balaam i powraca jako demon. Jest nazwany demonem. Dlaczego? Przecież wypowiadał błogosławieństwa. Ale kiedy dalej będziemy czytali historię Balaama, znajdziemy w Księdze Liczb, możecie sobie zajrzeć dzisiaj. Księga Liczb, 24 rozdział, historia Balaama. Nagle pojawia się druga tradycja dotycząca Balaama. To już nie jest tylko ten prorok, który jest posłuszny Bogu i wypowiada błogosławieństwo nad Izraelem. To jest prorok, który czuje tę niekoherencję w sobie, bo wypowiada słowa, do których nie ma przekonania. Bóg go zmusił do błogosławienia, ale w sercu co ma? W sercu ma apetyt na pieniądze, bo król za to błogosławieństwo nie chce mu zapłacić, a miał być dobrze opłacony. I w takim razie zbliża się do króla i mówi, za te pieniądze, które miałeś, na mnie stracić, ja znajdę sposób na Izraelitów. I to będzie prawdziwym przekleństwem dla Izraela. Balaam opłaca rytualne, sakralne prostytutki i posyła do obozów Izraelitów. Te prostytutki zaczynają Izraelitów uwodzić. Ich zadaniem jest odwieść Izraelitów od wierności pierwszemu przykazaniu. Zaczyna się dramat, tragedia w obozie Izraelitów, dlatego że padają ci, którzy są uznawani za autorytety, którzy uznawani są za najsilniejszych. Ojcowie rodzin, głowy, autorytety, ludzie, którzy mieli jakieś znaczenie, tak jak wy jesteście bądź będziecie niebawem. Ich zadanie polega na tym, że nie mają nic innego zrobić, tylko jedno. Wyciągnij mu wtyczkę z pierwszego przykazania. Przerwij mu połączenie bezpośrednie z Bogiem, połączenie wierności. Izraelici padają. To jest przekleństwo. Dlatego każdy Izraelita, kiedy rano się budzi, to recytuje to piękne słowo z góry Synaj. Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedyny. Będziesz kochał Twojego Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Będziesz kochał drugiego człowieka jak siebie samego. Czyń to, a będziesz żył. To robił także Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przekazał nam tę moc, tę siłę kochania, kiedy sam na krzyżu umierając wypełnił to przykazanie. całkowicie wypełnił pierwsze przykazanie, okazał absolutną, doskonałą wierność. Kochał Boga całym sercem, pozwolił sobie serce przebić włócznią. Kochał Boga ze wszystkich sił. Siła ludzi, siła nasza jest w rękach i nogach. Pozwolił sobie przybić do krzyża. Kochał Boga całą swoją inteligencją, całym swoim sprytem, intelektem. Pozwolił sobie nałożyć koronę cierniową. W najwyższym akcie miłości oddawał się Bogu, umierając z miłości do Boga, z miłości do Ciebie i do mnie. I kiedy posyła nam Ducha Świętego i Duch Święty przynosi, żeby nam wlać tę siłę, to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które przychodzi także poprzez przyjście Mesjasza. Dlatego Izraelici tęsknią za Mesjaszem. Wypatrują go nieustannie. Do nas Mesjasz przyszedł i wielu z nas nie zwraca na to uwagi. Dlaczego? Bo jesteśmy pokąsani przez Balaama? Bo polskie społeczeństwo katolickie nosi na sobie ślady zębów Balaama, tego demona? Właściwie ja się przecież często zastanawiam. Zobaczcie, Kościół w Polsce jest silny. Silny. Mamy bardzo mocny episkopat. Mieliśmy wspaniałych i mamy także wspaniałych biskupów. Ja pamiętam jeszcze osobiście kardynała Wyszyńskiego. Pamiętam kardynała Kominka. Większość mojego życia i waszego większość też przeszła równolegle z Janem Pawłem II. To jest Kościół, który rodził gigantów. Księdza Niedzielaka, księdza Popiełuszkę, mistyków, jak ksiądz Ziaja albo ksiądz Fedorowicz, męczenników, wspaniałych małżonków, wspaniałych ludzi, którzy byli gotowi oddawać życie dla Ewangelii. Mamy wielkie struktury dzisiaj, mamy piękne dzięki temu seminaria zbudowane, mamy cudowne katedry, mamy wspaniałe domy rekolekcyjne. Uwaga, uwaga. Bo może nam to wszystko zostać puste. Ja się ciągle zastanawiam, czy te mury są dostatecznie grube, żeby nas uchronić przed tym wirusem, który nazywa się Balaam. Możesz mieć wszystko. Mogą ci zostać w pamięci modlitwy, nawyk chodzenia na niedzielną mszę świętą, nawyk chodzenia do spowiedzi przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocną. No skoro obrusy wyprane i koszule wyprasowane, to także trzeba i do spowiedzi, nie? Ale jeśli pokąsa Cię Balaam, jeśli Twoje życie, mimo tego, że pokazuje, że jest błogosławieństwo Boga, wszystko, wszystko, Najświętszy Sakrament, krzyż, liturgia, modlitwy, piękne śpiewy, piękne szaty liturgiczne, które używamy, piękne słowa, których używamy, wszystko wskazuje, że jesteśmy, że Bóg istnieje, że jesteśmy otoczeni miłością Boga. Ale jeśli w sobie samym nosisz zęby Balaama, i już dawno przerwał Twoją więź z Bogiem. Gdzie jesteś? Ale dobra nowina jest, istnieje. Przychodzi Jezus, przychodzi Mesjasz, który nie przyszedł do błogosławionych, ale przyszedł do tych, którzy się czuli przetrąceni, powykręcani, smutni, chorzy, słabi, grzesznicy, którzy nosili na sobie różnego rodzaju przekleństwa, swoich własnych grzechów, cudzych grzechów, grzechów społeczeństwa, małoduszności innych ludzi, wmówionych zaklęć, rzuconych jeden na drugiego złorzeczeń. Jezus Chrystus jest potężniejszy. To jest bomba, to jest błogosławieństwo. Zrób coś z tym. Nie pozwól, żeby Bóg przeszedł obojętnie. Jak Abraham, do stóp. Panie, nie omijaj mnie, proszę. Chciej się zatrzymać.